Przystanek Broadway. Musicale wszechczasów, kameralne inscenizacje, wielkie blockbustery i niezapomniane głosy. Zaprasza Mateusz Borkowski.
A w przystanku Broadway goszczę dzisiaj panią Katarzynę Chlebny, która przygotowuje w krakowskim Teatrze Varieté spektakl Six, a konkretnie musical Six. No i muszę panią zapytać, albo właściwie muszę stwierdzić, że lubi pani postaci silnych, ale też skomplikowanych kobiet.
Tak, wydaje mi się. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie, to w pierwszym słowie. Tak, jestem w trakcie realizacji musicalu Six, musicalu o silnych kobietach, ale także o historii skomplikowanej. Jak pan nawiązuje rzeczywiście do tej mojej dotychczasowej drogi, to nie pierwszy raz sięgam po historię silnej kobiety czy silnych kobiet, o jednak takim utrudnionym podłożu emocjonalnym czy historycznym. Wydaje mi się, że z punktu widzenia czy aktorki, czy reżyserki, to zawsze kusi zderzenie takich dwóch światów, siły i słabości, kruchości i mocy, niemożności i ogromnej chęci. Zawsze takie graniczne tematy pozwalają nam sięgnąć po coś głębiej, coś więcej, no i próbować przez to wyrażać także siebie.
Six to musical o sześciu żonach Henryka VIII. Czy jest któraś z tych żon, którą pani lubi najbardziej, albo która panią zaciekawiła najbardziej?
To bardzo dobre pytanie, na które chyba każdego dnia od roku przygotowań odpowiadam sobie inaczej. Każda z tych żon w jakiś sposób mnie uwodzi. Albo swoją postawą, albo urzeka swoją historią, albo jest dla mnie jakiegoś rodzaju drogowskazem. I tutaj używam takiego dużego słowa jak drogowskaz, bo to też jest w jakiś sposób założenie mojego spektaklu. Bardzo chciałabym poprzez historię tych kobiet zbudowanych bardzo silnie na opisach historycznych, ale również skonfrontowanych ze współczesnymi postaciami sceny muzycznej, sceny popkulturowej. Chciałabym, żeby każda z tych osobowości, które budujemy na scenie wraz z moimi wspaniałymi koleżankami, aktorkami, ale także wraz z pozostałymi realizatorami spektaklu, abyśmy mogli zbudować sześć wyjątkowych osobowości, które nie tylko świecą jakby swoją charyzmą, świecą swoim doświadczeniem, przebojowością, ale także świecą przykładem, jak tym kobietom, które szukają wzorców, a mają bardzo różne charaktery, bardzo różne doświadczenia, bardzo różne swoje przeżycia, niemoce życiowe, pragnienia, jak każdej z takich kobiet, naszych potencjalnych widzek, być przykładem. I dla mnie te sześć różnych skomplikowanych historii, sześciu królowych, sześciu żon Henryka VIII, to właśnie taki pretekst pokazania sześciu różnych osobowości, różnych temperamentów, gdzie niezależnie od doświadczeń możemy wzbudzać w odbiorczyniach, odbiorcach takie poczucie, że mamy siłę, mamy moc, mimo naszej różnorodności, a jednak budujemy coś zdecydowanie ważniejszego niż tylko rywalizacja, niż upór w tej drodze po swoje, a mianowicie budujemy wsparcie, budujemy koleżeńskie ramię w ramię, budujemy siłę kobiet, zarówno we wspólnocie, jak i w jednostkach.
Można powiedzieć, że po raz pierwszy w historii te kobiety, te żony Henryka VIII, no dostają głos, żeby opowiedzieć swoją własną historię i podzielić się swoimi bolączkami, ale też pokazać to, co pani powiedziała, siłę, która z tego wynika.
Tak, to znaczy w naszej kulturze, więc w Polsce, też w naszej jakby kulturze literackiej, to jest temat dosyć odległy, a mimo że kiedy tak zrobi się porządny research tych sytuacji, to te postaci były już opisywane zarówno w literaturze, jak i przecież jeżeli sięgamy do nawet naszych współczesnych seriali Netflixowych czy jakichś innych mediów, to nie są tematy, które też dla polskiej publiczności będą obce. I jeżeli chodzi o same historyczne postaci sześciu żon Henryka VIII. Ja pamiętam z lekcji historii jeszcze w liceum, z jakimi wypiekami na twarzy słuchaliśmy właśnie tego faktu, że jeden facet i to 500 lat temu miał 6 żon i że to jest po prostu jakieś przełomowe i że dla jednej z nich rzucił papiestwo i poddaństwo papiestwu i założył kościół Anglii, nie? I nagle ta historia znana nam z opowieści, z jakichś, nie wiem, lekcji historii, czy z seriali, czy z podań, trafia na deski musicalu. Różnica ta kulturowa jest też bardzo wymagająca dla nas, szczególnie dla tego polskiego odbiorcy. Ta historia przeniesiona z West Endu, potem grana z powodzeniem na Broadwayu i grana na całym świecie, jednak ma bardzo, bardzo silny rys kultury angielskiej. Przełożenie tego na język polski, Jacek Mikołajczyk jako tłumacz dokonał tutaj naprawdę cudów, budując tę narrację w przełożeniu z pewnego rodzaju kodów językowych na nasz polski grunt i to jest mój pierwszy ukłon wobec tłumacza, który naprawdę postarał się bardzo przenieść te znaczenia i przenieść jak najwięcej smaczków z języka angielskiego na nasz polski język. Natomiast niemożnością jest i niemożnością dla niego było uchwycenie tej ogromnej ilości idiomów, które w języku angielskim nawiązują w oryginale tego tekstu, nie tylko do sytuacji historycznych, ale do sytuacji skojarzeń popkulturowych, do sytuacji jakichś slangów takich typowych w Wielkiej Brytanii. I tutaj ogromny ukłon w stronę Jacka, ale też miałam takie poczucie, że ten nasz spektakl, aby przenieść go na rodzimy grunt, musi dostać troszkę jeszcze innego ciężaru, osadzonego bardziej w polskich realiach. To, co dla mnie jest tymi polskimi realiami, to jest cały czas i niezmiennie niestety sytuacja kobiet w Polsce. To, o czym można z przymrużeniem oka, z dosyć lekką szpileczką śpiewać już na Zachodzie, gdzie prawa kobiet są jednak przestrzegane w większości, a jednak dziewczyny dalej się tam o to kłócą i biją i mają słuszność, to jednak wydaje mi się, że my jesteśmy jeszcze kilka kroków, niezależnie od tego, w jakich butach idziemy, czy to w szpilkach, czy w trepach, glanach, czy gumiakach, czy na bosaka, to nadal musimy sobie wydeptywać jeszcze szersze ścieżki w naszych prawach jako kobiet, w naszym poczuciu wspólnoty, w naszym czasami krzyku o to, że potrzebujemy być zauważone. I wydaje mi się, że to nasze six będzie troszeczkę cięższe, jeśli chodzi o tę potrzebę naszego kobiecego buntu, że my jeszcze nie odrobiłyśmy jako kobiety w Polsce wszystkich zadanych lekcji przez nasze poprzedniczki na świecie. Może im było łatwiej, może ich głos trafił na taki historyczno-społeczno-polityczny grunt na etapie ich walki o swoje prawa, że zostały usłyszane. Ja mam takie poczucie, że my ciągle musimy krzyczeć, żeby ktoś chciał nas usłyszeć. I to jest bardzo bolesne, kiedy budujemy teraz ten spektakl, kiedy pracujemy nad nim. Rozmawiam z Basią Olech, naszą wspaniałą choreografką. Pojawił się taki temat pięści w jednej z piosenek, kiedy bardzo mi zależy na tym, żebyśmy z tą pięścią miały odwagę powiedzieć i wykrzyczeć to, czego pragniemy jako kobiety. Basia zadała mi pytanie, ale Kasiu, czy my naprawdę chcemy walczyć jako kobiety? I musiałam odpowiedzieć zgodnie z tym, co czuję sama jako kobieta. Ja nie chcę walczyć. Ja nie chcę walczyć o prawo głosu. Ja chcę mieć głos. Ja nie chcę walczyć jako człowiek o parytety. Ja chcę mówić równym głosem, nie chcę specjalnych praw, ale co w sytuacji, kiedy tych normalnych, przynależnych mnie jako człowiekowi praw, ja nie dostaję? Czy ja mam opuścić głowę i mówić na taki los, czy czasami muszę tupnąć nogą i powiedzieć, hej, krzyczę teraz do was, dajcie nam głos. Dziewczyny śpiewają ze sceny, mamy wreszcie głos. Śpiewają potem na kilka minut, na 4, 3, 2, 1, na minutę. My chcemy mieć to prawo głosu niewywalczone, tylko naturalnie przynależne do każdej jednostki ludzkiej. Niezależnie od płci, niezależnie od orientacji, niezależnie od przekonań, niezależnie od wyznania, chcemy czuć się równouprawnione. I o ile w świecie zachodnich musicali wydaje się, że ten temat już jest tak bardzo oczywisty, że może stanowić tylko taką, powiedziałabym, dziewczęcą bardzo często rozrywkę koncertową, błyskotliwą, brokatową, gdzie śpiewamy o czymś, co jest dla nas po prostu ważne, to tak wydaje mi się, że na tym polskim gruncie to cały czas musi być bardzo, bardzo, bardzo ważne i potrzebuje dodatkowego wzmocnienia, dodatkowego nagłośnienia, dodatkowego przekazu, bo jeszcze bardzo dużo rzeczy przed nami do wywalczenia.
Choć patrząc na to, co dzieje się chociażby w Stanach Zjednoczonych, to nie jest też tak, że ta walka jest, czy mówienie o tym wszystkim jest już raz na zawsze skończone, bo okazuje się, że teraz ponownie kobiety muszą się mierzyć, czy przypominać o pewnych rzeczach, o które wcześniej walczyły.
Widzi pan, i tu porusza pan bardzo, bardzo istotny temat, bardzo istotny problem. Te wszystkie założenia, którymi podzieliłam się z panem przed sekundą, to były założenia z mojego pierwszego odbioru Six na West Endzie, a próby przełożenia go dzisiaj na deski polskie, na nasze realia. Nie spodziewałam się i chyba nikt nie spodziewał się, że to, co było dla nas wyznacznikiem wolności, to, co było dla nas wyznacznikiem demokracji, ten kierunek, ten zachód, o którym tak pięknie mówiłam w poprzednich zdaniach, że to w ciągu tak naprawdę kilku tygodni wszystko, mówię tutaj duże słowa, ale tak bardzo czuję, legnie w gruzach. To jest przerażające. Przerażające jest to, że wszystkie kraje od tego punktu, w którym czuliśmy i w kulturze, i w sztuce, i też takiej jakiejś codziennej społecznej akceptacji, tolerancji, jakimś przejściu i zmierzaniu w jednym kierunku, wszystkie kraje i w Europie, i teraz to, co widzimy w Ameryce, obierają jakiś bardzo dziwny, skrajny kierunek, w którym wydaje mi się, że wszyscy ludzie, że tak zacytuję siebie samą ze spektaklu Kora Boska, wszyscy ludzie w miarę wrażliwi czują się nieszczęśliwi, czują się zagrożeni, czują się niepewni jutra. I to jest bardzo smutne. Jeżeli nagle okazuje się, że ten głos, którym ja chcę przemawiać do ludzi w Polsce, jest głosem, którym trzeba byłoby krzyczeć też na kolejną półkulę, to my krzyczymy i nie ma nic wywalczonego raz na zawsze. Bardzo to smutny obraz takiej rzeczywistości, nie tylko Polski, ale teraz jeszcze bardziej świata. Ja mam nadzieję, że ta wrażliwość naszych widzów również zostanie pobudzona przez ten ogląd sytuacji, że człowiek to zawsze jest człowiek, niezależnie od jego płci, niezależnie od jego wyznania, od jego przynależności grupowej, społecznej, etnicznej, religijnej, jakiejkolwiek, że najpierw jest człowiek, jego prawo do wyrażania siebie, jego prawo do mówienia o swoich potrzebach, jego prawo do egzystencji w społeczeństwie. Six jest również o tym, jak kobieta, bo to dziś o kobiecie, w bardzo różnych sytuacjach musi sobie radzić ze stresem, z rywalizacją, cały czas z godnością i z podniesionym czołem prosić o przestrzeń dla siebie, jakby nie miała po prostu prawa do tego, żeby tę przestrzeń zajmować swoim życiem. Bardzo trudny temat i wydaje mi się, że tak jak kilka lat temu, kiedy wydawało nam się, że sztuka reaguje bardzo społecznie na to, co się dzieje i że jesteśmy, pamiętam taką rozmowę przy okazji 2 lata temu PPA, kiedy rozmawialiśmy we Wrocławiu przy okazji pokazywania tam Kory Boskiej, że jest to taki moment, w którym czujemy jako twórcy wszyscy już przesyt zaangażowania sztuki w sprawy społeczne, że jest to taki moment, w którym coś się już wyeksploatowało i że być może sztuka powinna teraz dotykać czegoś zupełnie innego, że wystarczy, że ileż można trąbić o tematach, które są społeczne, że zajmijmy się literaturą piękną, że wróćmy do korzeni, wróćmy do piękna świata, do piękna przyrody, że może to jest ten kierunek sztuki. Ale to był też kierunek naszych marzeń, w których też wszyscy liczyliśmy, że kierunek świata, jego rozwoju takiego społecznego, politycznego, mieliśmy ogromne nadzieje, że to pójdzie w taką stronę, jak pragniemy, że skoro tyle mówimy o tym, o tej wolności, o tej równości, o tej akceptacji, o tej tolerancji, to że ten nasz głos w końcu będzie tak usłyszany, że my już w sztuce nie będziemy musieli ciągle i ciągle o tym mówić. A tu widzi pan niespodziankę, okazuje się, że ta sztuka również jest potrzebna, żeby społecznie wiercić dziurę w brzuchu i krzyczeć, i wołać, i nawoływać, i zmieniać coś w świecie, więc znowu musi być zaangażowana społecznie. Uważam, że musi i że powinna.
I tak jak pani powiedziała, ten Six jest równie aktualny teraz także za oceanem, nie tylko u nas. Ale też ciekawe zjawisko w przypadku Six, że to tytuł zupełnie nowy, w Krakowie po raz pierwszy, po raz drugi w Polsce po Warszawie, ale już mający swoją publiczność, bo patrząc na młodą publiczność, oni znają te piosenki, zanim one pojawiły się w wersji scenicznej, więc to jest też ciekawe pod względem kulturowym, że to już funkcjonuje i czekają wielbiciele tego tytułu właśnie na to, żeby to zobaczyć na żywo.
No ja jestem bardzo ciekawa odbioru fanów musicalu Six, a też fanu tej muzyki, bo ten musical rzeczywiście to jest rzecz bardzo koncertowa. On oparty jest głównie na piosenkach. Ta warstwa literacka, sama dramaturgiczna, tekstowa jest dosyć okrojona i według tej wersji, która objęta jest przecież licencją, my stawiamy ten musical. Czasami żartuję sobie na ten temat, że ja reżyseruję tak naprawdę nie spektakl, ale taki wielki koncert, który w tę godzinę 10 minut przeprowadza nas przez pewnego rodzaju czasami kabaretowe, czasami bardziej stand-upowe, czasami typowo koncertowo-estradowe meandry. To, co próbowałam wrzucić do tej swojej inscenizacji, to podłoże, w którym ja się wychowałam, a z racji tego, że od lat pracuję jednak w teatrze raczej dramatycznym, nie musicalowym. Jeżeli muzycznym, to właśnie muzycznym, a nie musicalowym. Więc na pewno u mnie w tej realizacji dużo więcej znajdziemy, no, siłą rzeczy przez to, jakby moją też osobowość, tych aspektów takich stricte zapożyczonych z teatrów dramatycznych, czyli z tego podejścia do roli, z podejścia do budowania relacji pomiędzy postaciami, z budowania tych charakterów postaci i różnych typów osobowości, szukania jakichś mikroskopijnych w ramach możliwości też jakby naturalnej dramaturgii tego spektaklu, ale jednak jakichś akcji zwrotu, czy jakichś momentów, w których coś pęka, szukania budowania relacji pomiędzy królowymi, dlaczego one rywalizują, jak te historie wpływały na ich osobowości. I teraz tkamy taką pajęczynę tych wszystkich zależności z moimi wspaniałymi aktorkami. Ja na początku tej naszej przygody, a w zasadzie nie tyle na początku przygody naszej już z wybranymi, skastingowanymi dziewczynami, ale na etapie podejmowania się i budowania w sobie tej decyzji i zgody na reżyserowanie tego spektaklu, stworzyłam sobie rzeczywiście takie szkice założeń, szkice tego, co ja chcę w tej inscenizacji przekazać od siebie, co jest tą moją wytyczną. Tym zdołałam się, mam nadzieję, że z sukcesem, podzielić z moimi współrealizatorami, czyli Basią Olech, wspomnianą już przed chwilą, jeśli chodzi o choreografię, Łukaszem Błażejewskim, który tę moją wizję zapakował w swój świat scenograficzny i pięknie, z tego też jestem bardzo zadowolona, bo to wszystko, co ja mu tam paplam i godzinami wysyłam w inspiracjach i w tych opisach takich, powiedziałabym, przyrodniczych, jak opisy przyrody w lekturach szkolnych. Łukasz potrafi to wszystko za każdym razem, bo to nasza kolejna współpraca, przerzucić na jego materiał już stricte wizualny i stworzyć dla mnie ten świat, który też będzie zupełnie innym światem niż w dotychczasowych realizacjach. On jest bardzo silnie oparty na tej mojej takiej wizji, którą ja nazywam karuzela dziejów, historyczna karuzela dziejów, i to nie chcę państwu spoilerować, ale mamy pod tym kątem ustawioną całą naszą scenografię, gdzie rzeczywiście dojdzie troszkę więcej aspektów takich stricte teatralnych i ten świat koncertowy będzie łamany przez zabiegi takie stricte działań scenicznych w oparciu o scenografię Łukasza. Udało nam się zbudować takie sceniczne kombo scenograficzne, które rzeczywiście doda kilka takich smaczków w tej realizacji, więc bardzo nie chcę cały czas spoilerować, bo jesteśmy w trakcie tych wszystkich prób i na tym etapie mam nadzieję, że to wszystko się uda zrealizować i że państwo będą mieć piękną niespodziankę, którą ja widzę bardzo wyraźnie od roku w swojej głowie, a państwo mam nadzieję, że zobaczą już za chwileczkę na premierze i w kolejnych sezonach. Na pokładzie ze mną również Ignacy Matuszewski i Justyna Motylska, którzy zajmują się tą stroną muzyczną Ignacy jako kierownik muzyczny, Justyna jako realizator prowadzenia wokali dziewczyn w całej tej strukturze i prowadzenia muzycznego całego tego spektaklu razem z Ignacym także. I cała ta wizja, którą sobie tak tkałam na tym etapie pisania tego i opisywania w tej pracy naszej już prawie rocznej, teraz spotyka się z taką już prawdziwą realizacją w postaci żywych instrumentów, jakimi są głosy dziewczyn, ich żywych ciał, które teraz jesteśmy na tym etapie szlifowania prób choreograficznych, gdzie Basia naprawdę z wielką czułością, z wielką wrażliwością odzwierciedla w ich ciałach również te moje założenia i typów postaci i tego wsparcia, o którym tyle mówię, czyli tego, że dziewczyny są, mimo że są tak bardzo różne, to tak naprawdę są murem za sobą, jedna za drugą, za piątą, za szóstą i że stanowią jeden organizm wspierający się w tych ich trudnych przeżyciach. I tak sobie myślę o tych naszych królowych i to, co teraz się pięknego dzieje, to jak czuję, że te wszystkie typy, które też tak skrupulatnie jak uczenniczka opisywałam dziewczynom, tworząc te typy postaci, budując je na bazie i lektur historycznych i lektur takich powiedziałabym medialnych, popkulturowych zderzeń, kiedy cały ten świat, który w swojej głowie w tym swoim dzienniczku, pamiętniczku, bo piszę zawsze długopisem, a potem muszę to przepisywać i te momenty, w których cały ten mój pamiętniczek planów związanych z Six, wszystkie te postaci z ich kolorami, z ich barwą głosu czasami, z ich motoryką, z ich przygodami, przeżyciami, z ich pamięcią emocjonalną, z ich monologami wewnętrznymi, z ich zazdrościami w stosunku do innych koleżanek, a próbą przezwyciężania tych zazdrości, cały ten świat, który sobie gdzieś tam stworzyłam w tej swojej wyobraźni, teraz dzięki wspaniałym aktorkom, dzięki wspaniałym realizatorom staje się ciałem. I dla mnie, jako dla reżyserki, to jest taki piękny i bardzo wzruszający moment, kiedy to moje dziecko z marzeń się rodzi, kiedy ono dostaje ten swój głos i kiedy ten plan z głowy zaczyna żyć i kiedy teraz dostaje dodatkowego blasku, bo filtruje się przez osobowości sceniczne dziewcząt, wykracza poza już tę moją wyobraźnię, dodaje każdy z moich realizatorów siebie ponad tę moją pierwotną wyobraźnię i cały czas czujemy, że budujemy ten sam projekt, bardzo wspólny, a coraz to każdego dnia wzbogacany o nasze przeżycia, o nasze doświadczenia, o nasze wyobrażenia. No i to jest taki piękny moment też w tym moim świecie, kiedy sobie to oglądam, obserwuję, czekam, aż to się urodzi, aż będzie chrzest tego dziecka i kiedy to dziecko zaraz wyruszy w świat. Czy będzie żyć swoim życiem? No myślę, że jako reżyser no to nie pozwolę, bo ja jednak jestem z tych takich surowych, które jednak jak już czegoś tam chcą dopiąć, to potem jak żyletka tego pilnuje i rzeczywiście czasami jest to jakiś detal, na który się uprę, że ma być tak, a nie inaczej i chyba ta wolność dawana przeze mnie jest cały czas w jakichś ramach tych moich wyobrażeń. Ale mam nadzieję, że też tym swoim takim restrykcyjnym podejściem do realizowania mojej wizji mam takie poczucie, że na tym etapie naszej wspólnej twórczej pracy nie odbieram nikomu jego wolności. A jeżeli tak to robię, to mam nadzieję, że to też, tak jak to odczuwam, spotyka się z jakimś akceptem, bo jednak mamy tutaj do czynienia z realizacją czyjejś wizji. Wspomniał pan te spektakle na West Endzie, czy spektakl Eweliny Porczak-Adamskiej w Syrenie. I tak mi się wydaje, że to jest piękne w sztuce, że każda realizacja jest w jakiś sposób przefiltrowana przez wrażliwość reżysera tej inscenizacji, przez wrażliwość realizatorów tej realizacji, przez wrażliwość odtwórczyń potem, czy odtwórców i twórców jednocześnie zarazem w jednej osobie tej konkretnej realizacji, więc aby ta spójność realizacyjna też mogła pozostać też w tej swojej autonomii, to też czasami ktoś musi tak być kontrolerem i badać, czy te ramy są rzeczywiście cały czas w tym samym kolorze i w tym samym obszarze.
Mówi pani o wolności, co wcale przecież nie jest takie częste w musicalu w przypadku tych różnych realizacji, które w zależności od licencji, prawda, muszą być często jeden do jeden takie same, jak pierwowzór chociażby amerykański czy angielski, więc zdecydowanie to nie będzie, tak jak mówiliśmy na początku, koncert, tylko bardziej spektakl. No i który się wpisuje, oczywiście to, co o wszystkim mówimy, wpisuje się w herstorię, w opowiadanie tej historii na nowo z perspektywy kobiet. Tak naprawdę mówimy za pośrednictwem tych postaci historycznych o tym, co teraz, prawda? O tym, co sami teraz odczuwamy, co możemy przekazać. Wspomnieliśmy też serial Netflixa o Annie Boleyn i okazuje się, że to wzbudza również bardzo duże kontrowersje, prawda? Że niektórzy się nie godzą na takie uwspółcześnianie czy zmienianie trochę tej historii.
Tak, to znaczy to zawsze jest bardzo ekscytujące, kiedy sięgamy po postacie historyczne i próbujemy z nich coś zrobić. Zresztą to nie dotyczy tylko postaci historycznych, to za każdym razem, kiedy sięgamy po jakąś osobowość, czy to jest próba realizacji czyjegoś wizerunku scenicznego, czy postaci historycznej, czy kiedy, nie wiem, wchodzimy w buty odgrywania jakiejś gwiazdy, to zawsze musimy się liczyć z tym, że spotkamy się z różnego rodzaju i oczekiwaniem, i ewentualną krytyką. No i trzeba to przełknąć. Natomiast wydaje mi się, że to, co przyświeca nam, to jest cel, po co my to robimy. Nie tylko po to, żeby pokazać, czy my potrafimy to zrobić i jak my sobie tę współczesną, nie wiem, Annę Boleyn czy Katarzynę Aragońską wyobrażamy, której z nich będzie bliżej do Beyoncé, a której do Avril Lavigne, a która z nich będzie naszą, nie wiem, Arianą Grande i jak to fajnie kolorowo przedstawić, że gdyby ta była tą dziś, to tak by to wyglądało, bo to wydaje mi się, że jest taka formuła czy opcja, która w zasadzie mogłaby się wyczerpać na TikToku i tutaj byłoby to wystarczającym polem do popisu takiego jedynie porównania jakiegoś rodzaju blichtru, oczekiwań, mody, sposobu postrzegania rzeczywistości w taki bardzo, powiedziałabym, sposób jeden do jednego.
To jest ta pierwsza warstwa, którą widzimy.
Tak, to jest ta pierwsza warstwa. Natomiast sam serial Netflixa, bardzo fajnie zrealizowany, ten o Annie Boleyn, on też pokazuje coś innego, pokazuje, jak postrzeganie współczesnej kobiety można zderzyć z jej pozycją społeczną w ogóle przez wieki. Jak jej marzenia, jej wrażliwość, delikatność, ambicje, jej tam prowadzony cały czas też monolog wewnętrzny w formie tego wyznania, które ona prowadzi, możemy zderzyć z naszymi wyobrażeniami o osobowościach, osobach, jednostkach pół tysiąca lat temu. To jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne, bo to pokazuje nam, jak my jako ludzie, niezależnie od tego, w jakiej epoce żyjemy, niezależnie od tego, znowu wracam do tego, jakiej płci jesteśmy, jakiej orientacji, jakiego wyznania, etc., etc., jakim my jesteśmy konstruktem psychicznym jako człowiek po prostu, niezależnie od wieków i niezależnie od kostiumów, w jaki się włożymy, czy narracji, jaką prowadzimy. To sposób postrzegania świata poprzez swoją wrażliwość, swoje emocje jest dosyć podobny, albo jesteśmy po prostu ludźmi. Możemy się różnić kulturowo, możemy się różnić w naszych potrzebach, które również kształtuje cywilizacja, ale nasza wrażliwość, nasze odczuwanie świata, nasza potrzeba miłości, nasza potrzeba akceptacji, nasza potrzeba realizacji, nasza potrzeba poczucia sprawiedliwości, nasz ból w związku z odrzuceniem, nasza nadzieja na nasz rozwój, nasze prawo do naszego rozwoju, nasza potrzeba edukacji. To jest coś bardzo, bardzo ważnego, na co też w tym spektaklu bardzo wyraźnie stawiamy akcent. Ale jest jeszcze druga rzecz, to ta nasza identyfikacja z bohaterką. Pan zadał mi to pytanie na początku, która jest ta moja ulubiona królowa. My jesteśmy jako ludzie tak różni i mamy tak różne gusta, mamy tak różne potrzeby, tak różne temperamenty. I to, na czym zależy mi najbardziej, żeby każda dziewczyna na tej widowni, która przyjdzie jako nasza Wicka, którą już dzisiaj z tego miejsca zapraszam i pozdrawiam. Niech ona przyjdzie ze swoim chłopakiem, ze swoim mężem, czy ze swoją dziewczyną. Niech ona przyjdzie ze swoją mamą, ze swoją siostrą. Ja chciałabym, żeby te osoby, które przyjdą, żeby w tych naszych królowych zobaczyły albo siebie, albo zobaczyły swoją siostrę, może swoją żonę, może swoją matkę, może swoją koleżankę, ale w ich najlepszej i najbardziej możliwej dla ich indywidualnego rozwoju wersji siebie. Ja chciałabym bardzo zbudować 6 patronek. Patronek od zagubionych ze złamanym sercem. To będzie jedna z naszych królowych. Może tych, które są odrzucone i potrzebują siły, żeby stanąć na nogi. Może te dziewczyny, którym, nie wiem, młodsza odebrała chłopaka, potrzebują dzisiaj wsparcia, żeby zobaczyć, jak sobie z tym poradzić i żeby zobaczyć, że kurczę, nie jestem gorsza, po prostu wybrał inną jego temat, ale ja znam swoją wartość. I to są, mówimy też o tej takiej przyziemnej, naszej codziennej, a nie tylko tej górnolotnej sytuacji.
I nie pierwszej mi się też to zdarza, prawda, w historii.
Nie pierwszej mi się to zdarza, jak wyjść z tym przed sobą, z podniesionym czołem, jak nie obwiniać siebie, a może ta, która odbiła tego chłopaka i cały czas dźwiga ten ciężar, że oż ty, taka owaka, odbiłaś chłopaka, tak, żonie, czy... A może ona też potrzebuje, ta dziewczyna, dzisiaj od nas wsparcia, akceptacji, powiedzenia, kurczę, cieszę się twoim szczęściem, jeżeli jesteś naprawdę szczęśliwa, żyjecie pięknie, zaopiekuj się w serduszku tą, którą on zostawił, pomóż jej to przejść. To są bardzo trudne wzorce, to są bardzo trudne ludzkie sytuacje, bardzo trudne ludzkie dylematy. Wsparcia w sytuacjach, które naprawdę bolą. Wsparcia i wyciągnięcia ręki przez kobietę do kobiety w momencie, kiedy przez tyle lat, przez tyle wieków byłyśmy zmuszone do rywalizacji. A dlaczego byłyśmy zmuszone tak bardzo i dlaczego my tak często rywalizujemy ze sobą? Bo zawsze na 5 miejsc było dla nas jakieś jedno, a może na 10 jakieś jedno, w jakimś zespole, w jakimś teatrze, w jakiejś przestrzeni publicznej. O, wow, mamy wśród 5 bossów również jedną szefową kobietę. Wow, sukces, brawo, 5 z plusem, nie? I to są takie sytuacje, do których my jako kobiety bardzo przywykłyśmy. To znaczy, że jeżeli już jakaś jedna z nas jest, to znaczy, że trzeba było wyeliminować 5 innych. To znaczy, że trzeba było to swoje jedno miejsce wydeptać. I tak jest przez wieki. Myślę, że wy, mężczyźni, przy całej mojej ogromnej miłości do was, bo ja uwielbiam pracować z chłopakami, myślę, że jak pogadamy z dziewczynami, to też jest bardzo częste, że tak lubią pracować z chłopakami, bo chłopaki tak bardzo nie rywalizują między sobą, bo dają przestrzeń tej jednej dziewczynie między sobą. O, mamy jedną, o, gorzej jakby było 5 bab. I to jest też to coś, co ja słyszałam, wchodząc w ten spektakl. O matko, robisz spektakl z samymi dziewczynami. Och, to współczuję. To będziesz miała przerąbane. O, jak was się zbierze, tyle to zobaczysz, jak to się będzie działo. No i co, okazuje się, że to jest mit. Że w momencie, kiedy my pracujemy ze sobą uczciwie, jesteśmy na siebie otwarte, jesteśmy normalne, nie rywalizujemy, bo nie mamy o co, bo każda z nas ma swoją przestrzeń. Nie musimy sobie niczego wydeptywać, o nic prosić, o nic walczyć. To okazuje się, że my pięknie wspieramy się na każdym kroku, pomagamy sobie. Dziewczyny w tych podwójnych u mnie obsadach, czasami zdarza się, że któraś jest chora. Jej dublerka czy jej współdzieląca rolę natychmiast wyjmuje telefon, żeby nagrać, żeby spisać wszystkie uwagi dla swojej koleżanki, nie rywalizując o to, która będzie lepszą królową potem w eksploatacji spektaklu. Dziewczyny cały czas przynoszą sobie na próby słodycze, robią sobie kompresy, dzielą się maściami przeciwbólowymi w momencie, kiedy mięśnie przestają funkcjonować przy tak intensywnej pracy, na jakiej teraz się skupiamy. I to jest piękne. I wydaje mi się, że jeżeli popatrzymy sobie na tę naszą historię kobiecych realizacji w ten sposób, jak często my jesteśmy wrzucane też w jakieś szuflady, w jakieś wyobrażenia o naszej pracy, o naszej postawie, że nie wiem, baby sobie skaczą do oczu, albo że nie potrafią dać sobie tego miejsca, tego pola, że potrzebują jakichś parytetów, żeby zaistnieć, to wszystko są mity. Ta sytuacja zupełnie inaczej by wyglądała, gdybyśmy my przez wieki miały takie same prawa.
I to już nie będziemy się rozwodzić, bo państwo doskonale wiedzą, jak to się historycznie, społecznie, religijnie bardzo często kształtowało, jaki wizerunek kobiety był przez wieki budowany, tej cichej i pokornego serca, która musi być szyją, a nie głową, która musi oddać jakby właściwe miejsce należne w patriarchacie, sama ta nazwa. To już nie będę na ten temat bić piany, bo już w wielu miejscach ja o tym mówię i każda z nas o tym mówi. Przez wszystkie te spektakle, które do tej pory realizowałam, też uczestniczyłam w ogromnej ilości rozmów na ten temat i tutaj nie powiem nic nowego, bo każda z nas czuje, a myślę, że i wy panowie, każdy z was czuje, że to nie jest tylko jakieś nasze czcze gadanie, tylko że bardzo często w momencie, jeżeli byłyśmy stawiane przy garach i przy dzieciach, to i każde nasze, nie wiem, wyjście na kierownicze stanowisko, czy wyjście do przodu było traktowane jako jakiś ewenement, a nie normalność, to nie jest wygodna pozycja, z którą startuje się w świat, będąc kobietą. Dziś ja mam takie poczucie, że my sobie przede wszystkim musimy jako kobiety dać prawo do tego, że realizujemy się tak, jak chcemy. I nie dla każdej z nas będzie to kierownicze stanowisko, tak jak i dla nie każdego mężczyzny to będzie to kierownicze stanowisko, czy bycie lwem, czy lwicą, przywódcą, przewodniczką stada, samcem, samicą alfa, to nie tak. Niektóre z nas cudownie realizują się jako kobiety, matki, żony, jako te, które zostają w domu i to jest ich piękna misja, piękna rola i też mamy taką bohaterkę wśród naszej szóstki, z którą chciałabym, żebyśmy się mogły też jako kobiety, matki, żony, twórczynie domowego ogniska, żebyśmy mogły się identyfikować i żeby nikt nas nie wyśmiewał, że my w domowych pieleszach. Pięknie, to jest nasz wybór. Sama też to uwielbiam i czekam na ten moment wakacji, kiedy będę mamą, żoną, kiedy będę podlewać kwiatki, kiedy będę w końcu mogła gotować pyszne obiady i stworzę mojej rodzinie poczucie domu, poczucie bezpieczeństwa. I to jest przepiękna, wielka rola. Nie powinniśmy jej nigdy umniejszać. Ale co w sytuacji, kiedy kobieta chce wejść w inną rolę? Na ile wy, panowie, mężowie, ojcowie, bracia, ojcowie, potraficie to waszym córkom, żonom, siostrom, koleżankom nie ułatwiać, tylko dać do tego takie prawo, jakie dajecie sobie, jako braciom, synom, kolegom. Czy dajecie nam tę przestrzeń? Czy pozwalacie nam na to? Ilu jest takich mężów, ilu jest takich braci, takich kumpli, którzy mówią, pewnie, rób to, realizuj się. Oczywiście, ilu jest takich facetów, którzy powiedzą, słuchaj, widzę, jak masz ważny projekt, ja zostanę z tym dzieckiem w domu przez najbliższe 2 lata. To jest też moja rola. Chcę to zrobić. Chcę poczuć się też w pełni ojcem, panem domu. Ilu jest takich mężczyzn gotowych czasami na tak? To jest słowo poświęcenie. Poświęcenie dla czegoś. Dlatego, żeby drugi człowiek mógł realizować siebie. Ileś lat kobiety i cały czas to robią, poświęcają siebie. Czy wypominają? Starają się nie wypominać. To zazwyczaj są te kobiety, jak u nas Jane Seymour, które przyjmują to, co daje świat. Przyjmują, chcą przyjmować i nie walczą o te swoje prawa. A może my powinniśmy troszeczkę większą przestrzeń otworzyć dla nich. Tutaj jest mój ogromny ukłon do was chłopaki, do was mężowie, do was bracia, koledzy, współpracownicy. Ja mam takie poczucie, że oczywiście, ponieważ od 20 lat funkcjonuję w tak zwanym świecie kultury i w takiej bańce troszeczkę, w której my bardzo często też widzimy problemy, które się napataczają. Też mówimy o tym bardzo często i zawsze powinniśmy mówić o nierównym traktowaniu, niezależnie od tego, kogo ta nierówność dotyczy. Bo jeżeli, chłopaki, będę widzieć po waszej stronie jakąś, nie wiem, misję do naprawienia i będę miała walczyć w waszym imieniu, bo będziecie się czuć wykluczeni, to macie mnie na pokładzie jako kumpele, koleżankę i zawsze będę. I mam nadzieję, że nigdy tego nie przeoczę, bo to zawsze chodzi o relację człowiek-człowiek. Ale to, co ja pragnę zauważyć, nie wiem, na ile to jest w tej mojej bańce. Staram się też rozmawiać z dziewczynami z innych branż, z dziewczynami z innych światów. I mam takie poczucie, że wy, chłopcy, moi kochani, drodzy, mam nadzieję, że to chłopcy zabrzmiało pieszczotliwie, a nie protekcjonalnie, a z ogromną sympatią, bo ja mam wspaniałych kolegów. I mam też wspaniałego męża, który pozwala mi się realizować któremu na pewno nie jest łatwo w takich codziennych trudach jakby dzielenia tych wszystkich funkcji naraz, ale mam też wspaniałych kolegów, mam wspaniałych wokół siebie mężczyzn i wiem, jak wasza obecność w moim życiu pomaga i ułatwia mnie na co dzień realizację siebie. To, że ja tego nie odczuwam i że też nigdy nie odczuwałam, być może też dzięki mojemu ojcu, który mimo, że jest dosyć konserwatywną osobą, nigdy nie dał mi odczuć, że ja jako kobieta jestem na jakimś drugim planie. Być może dzięki mojej matce, która zawsze realizowała się zawodowo, ja dostałam taki fundament, w którym nigdy nie czułam, że nie jestem równouprawniona. Ja tego nigdy na własnej skórze, w tym mentalu wewnętrznym nie odczułam. Ale bardzo często widziałam to po moich koleżankach, jak się chowają, jak potrzebują wsparcia, jak mówią mi cudownie, że ty możesz sobie pozwolić na tą samorealizację. Wiesz, no ja nie mam jak tego zrobić, mam dwójkę dzieci, mam, wiesz, rano prasowanie koszuli, potem coś tam, no też musiałam zrezygnować na 6 lat z pracy, bo wiesz, no kto by woził małego do przedszkola. I wiesz, to są historie, które ja bardzo często słyszałam. To są historie, w których wy żyjecie, też je widzicie. Ale wydaje mi się, że jako mężczyźni przez ostatnie szczególnie lata naprawdę chłopaki dajecie radę i pomagacie nam, pomagacie swoim żonom. Widzę te sytuacje w też innych spektaklach. Być może to jest też taka bańka ludzi, którzy przychodzą do teatru. Też się zastanawiam, czy to czasami nie jest tak, że do teatru przychodzi określony widz, który być może też poszerza te swoje horyzonty przez sztukę, przez poszukiwanie, przez próbę budowania siebie, ale chodzę też na siłownię, chodzę też w góry, chodzę też w inne punkty, kiedy bardzo często widzę, że wózek pcha tata, a nie mama, że mama idzie, nie wiem, uprawia jogging, a tata idzie z dzieckiem za rączkę, że widzę, że to się zmienia, że to, jak to się zmienia u nas w Polsce, daje mi ogromną nadzieję na to, że dojdziemy do takiego punktu, w którym będziemy po prostu ludźmi równouprawnionymi. Natomiast ten bardzo smutny aspekt, którego dotknąłeś na początku naszej rozmowy, czy w połowie, to znaczy tego, jaki przykład zaczyna nam teraz świecić z zachodu, to jest coś, co przeraża. Jeżeli jesteśmy w stanie powstrzymać tę machinę zła, bo to jest machina zła w moich oczach, to jest machina regresu. Jeżeli jesteśmy w stanie w sztuce, w kulturze, w naszych domach mówić stop, widzę to, nie ma dla tego usprawiedliwienia, nie ma usprawiedliwienia dla wykluczenia, nie ma usprawiedliwienia dla braku tolerancji, nie ma usprawiedliwienia dla podziałów ludzi, nie ma usprawiedliwienia, mówię głośne, wyraźne stop, niezależnie od konsekwencji. I teraz, wiesz, mówiąc zupełnie szczerze w radiu, które mam nadzieję, że ma swoją wolność, wiem, że mówię takie słowa, które mogą znowu dać pewnego rodzaju kolor, to znaczy, że jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to ja mogę stracić tego widza. To znaczy, że mam tego świadomość, że mówię teraz rzeczy, które są na tyle niekonformistyczne i bardzo jednoznaczne jakościowo. Tak, mówię nie dla tego, co się dzieje w tym momencie w Ameryce. Nie rachuję. Och, to stracę teraz 15 widzów, którzy, nie wiem, popierają to, co się dzieje i mówią, tak, oczywiście, teraz wszyscy, kurczę, nie wiem, będą bić pianę na temat tolerancji dla wszystkiego. Tak, ja mówię, tolerujemy. Ja mówię, akceptujemy. Ja mówię, jestem za równością. I zapraszam. Zapraszam tych wszystkich widzów, tych wszystkich radiosłuchaczy, którzy się ze mną nie zgadzają w tym, co mówię, do konfrontacji poprzez sztukę. Zapraszam do debaty, zapraszam do codziennej rozmowy, do codziennych spotkań z ludźmi, którzy są różni, o różnych poglądach, o różnych potrzebach, o różnej, znowu to podkreślam i wydawało mi się, że już jesteśmy daleko, daleko po tej debacie, ale wiesz, siedzimy teraz, jesteśmy, rozmawiamy o teatrze Varieté, wspomnę tytuł Rent, niedawną premierę teatru, poruszającą, mnie się wydawało, temat już tak bardzo zaakceptowany, tak bardzo przerobiony związków jednopłciowych, czy tej normalności, wiesz, w której my się poruszamy, czyli normalności tego, że w naszym środowisku, w naszym społeczeństwie są ludzie o między innymi takiej różnorodności, jak różnorodność orientacji seksualnej. Wiesz, mnie się wydawało, że to jest bardzo, bardzo oczywiste i że nie spodziewałabym się, że to może wzbudzać w XXI wieku jakiekolwiek kontrowersje. A nagle się okazuje, że nadal budzi to jakieś halo. To znaczy, co budzi halo, że dwoje ludzi tej samej płci darzy się wielkim uczuciem, darzy się miłością, potrzebuje normalności? O co oni walczą? O akceptację siebie jako człowieka? Boże, czy to jest tak dużo? Wiesz, i nagle ten Zachód mówi, no, zastanówmy się, czy to jest takie normalne? Hej, stop, ja muszę jako człowiek powiedzieć temu stop, niezależnie od tego, z jaką spotka się to reakcją i jak się to, uwaga, mówię to zupełnie świadomie, jak się to przełoży na frekwencję. Że tutaj nie ma kompromisów. Tu trzeba być człowiekiem i mówić to, co się czuje.
Ale jednocześnie też słuchając tego, co mówisz, myślę, że ogromna siła jest i musicalu, i popkultury w mówieniu o tym, bo jeżeli rozmawiamy sobie po prostu w jakiejś sferze publicystycznej, to nie trafia to tak, jeżeli ktoś właśnie przyjdzie na dany spektakl, często nie zastanawiając się w ogóle na te tematy i nagle coś może do niego w ten sposób dotrzeć. Też sobie myślę, że to, co mówisz o tych kobietach, o tym, że one współdziałają razem, że one nie rywalizują, że się wspierają i że jest to możliwe, wbrew tym stereotypom panującym, że jeżeli mamy kilka kobiet, to od razu będą jakieś niesnaski, jakieś zakulisowe podchody, to stwarza to tak naprawdę połowa sukcesu, to stwarza to ten tekst, który daje tę przestrzeń na te sześć kobiet, prawda, że mamy te sześć głównych ról, gdzie wcześniej rzadko się to zdarzało, żeby w teatrze było coś takiego.
Tak, to jest jedna strona, to jest to, że jest sześć równoprawnych bohaterek pierwszoplanowych. Natomiast wiesz, jeżeli chodzi o samą strukturę tekstu, to przyznam ci się szczerze i być może Państwo to zauważą w tej warstwie językowej, że to było dla mnie bardzo trudne, bo zarówno i w tłumaczeniu Jacka, i w tej warstwie pierwotnej, czyli angielskiej, tam ten rodzaj takiego roastowania się czy rywalizacji, tam jest na to dużo większe przyzwolenie. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że ten temat praw kobiet czy współdziałania jest już właśnie troszkę na innym etapie, był przynajmniej do czasów premiery, na Zachodzie. I tam, gdzie mamy już pewnego rodzaju przyzwyczajenie do tego, że my tak naprawdę jesteśmy razem, my tak naprawdę, to jest wiesz coś takiego jak, przekładam to na sytuację, ja bardzo często z racji zawodu współpracuję też w naszym środowisku, jak pewnie też wiesz, jest nagromadzenie dużo większe niż może w innych zawodach, chociaż trudno powiedzieć, może dużo większa otwartość jest na ten temat, jeśli chodzi o orientację seksualną. My jesteśmy do tego totalnie przyzwyczajeni, że wśród nas jest dużo kolegów czy koleżanek homoseksualnych. I budowanie sobie takiej wewnętrznej beki, żartowanie sobie z osób homoseksualnych w ich własnym gronie, czy w naszym gronie, tak jak żartowanie ze mnie jako z heteryczki, a żartowanie z kogoś jako z homoseksualnego, to jest normalne, dlatego że nie ma żadnej wątpliwości, że pod tym żartem kryje się jakikolwiek brak tolerancji. Tak jak, wiesz, dwie osoby otyłe mogą sobie żartować ze swojej tuszy między sobą i gdyby nie czuły się w jakikolwiek sposób wykluczone, to też moglibyśmy sobie razem tę bekę siać. Na tym polega też taki roast, wydaje mi się, na Zachodzie, czy budowanie tego rodzaju całej tej kultury, także takiego stand-upu, który ciśnie bekę, jak to mówimy, z kogoś. Fajnie jest cisnąć bekę z kogoś, nawet najgrubszym żartem, jeżeli my wiemy na 100%, że pod tym nie kryje się ani cień prawdziwego uszczypnięcia kogoś, prawdziwego jakiegoś, nie wiem, zranienia kogoś. To jest bardzo ważne. To jest bardzo taka cieniuteńka granica. My jeszcze w kulturze nie mamy tak super wypracowanej tej granicy. To się zdarza już niektórym stand-uperom, że oni parę lat temu były takie fajne tendencje, gdzie udawało się utrzymać taką, wiesz, granicę żartu, że ktoś sobie bardzo mocno ciśnie bekę, wbija szpilę i tak dalej. I w zależności od tego, kto jest odbiorcą i jak ten widz jest również przygotowany na tego rodzaju kulturę roastowania czy kulturę takiego szydzenia z kogoś, to jest właśnie taka cienka granica. W sytuacji, kiedy my nie jesteśmy do końca pewni, czy ta nasza pozycja przy tolerancji, przy budowaniu akceptacji dla różnorodności jest tak bardzo, bardzo ukonstytuowana, zbudowanie tego rodzaju ostrej beki, czy ostrej rywalizacji, tego co jest na West Endzie, że te dziewczyny tam jadą po sobie ostro, cisną i wbijają sobie te szpilki. I to na pewno też będzie miało wydźwięk w tekście, bo państwo usłyszycie bardzo wiele zdań, gdzie jedna po drugiej po prostu jedzie, wypomina, wbija szpilki. Natomiast ten klucz, którym poszłam ja w tej realizacji, jest narzuceniem na tę formę pewnego rodzaju cudzysłowia. To znaczy, że my w całej tej koncepcji budujemy takie założenie, że widzimy pewien odgrywany obraz teatru w teatrze, że za każdym razem, kiedy, jak się tak wyrażę młodzieżowo, jedziemy po sobie, czy ciśniemy bekę z siebie, czy wbijamy sobie te szpilki, to mam nadzieję i mam wrażenie, że bardzo wyraźnie używamy tego jako środka po to, żeby coś pokazać, żeby coś obnażyć, żeby pokazać pewnego rodzaju zależności, po to, żeby zadać sobie pytanie, czy to jest prawda o nas? Czy my tak naprawdę w tym naszym prawdziwym życiu, poza tym, że robimy sobie takie akcje, to znaczy, że czasami dźwigając ciężary swoich relacji, wbijamy sobie te szpilki, potrafimy powiedzieć sobie złośliwie, no paskudnie dzisiaj wyglądasz kochana, albo o oh my god, współczuję, chyba ktoś ci, nie wiem, przesadził doradztwem w stylu, albo cokolwiek innego, nie wiem, przesadziłaś z botoksem, czy poza tym, że my potrafimy sobie cisnąć bekę z siebie, to czy to jest naprawdę tylko o tym? Czy to jest tylko to? Czy spod spodu nie jest tak, że wprawdzie potrafimy być dla siebie złośliwe, bo jesteśmy jajcarami, potrafimy wbijać sobie szpilkę, bo mamy charaktery, potrafimy krzyczeć głośno, nie podoba mi się to, co robisz, jesteś, nie wiem, wredna dla mnie, mówiąc też językiem może wręcz szkolnym, czy dziecięcym, czy nastoletnim, a w czym też próbuję się odnaleźć, bo wydawało mi się, że jestem bardziej młodzieżowa, a teraz pracując z tymi naprawdę młodzioteńkimi dziewczynami, widzę, że jestem dosyć cringe'owa ze świadomością tego, że już sam fakt, że używam tego słowa, już trochę trąci myszką, że to lepiej użyć takiego sformułowania babciowego. Natomiast mam takie poczucie, że pod tą warstwą, czy może nad tą warstwą tych szpileczek, tego języka, który jest wpisany w literaturę tego spektaklu, że to, co jest cudzysłowem, natomiast to, co jest ponad, to znaczy możemy sobie dokuczać, możemy sobie wbijać szpileczki, igiełki, roastować się wzajemnie, ale w momencie, kiedy potrzebujemy pochylić się nad prawdziwym tematem, a tych prawdziwych tematów w tym spektaklu znajdziemy bardzo dużo, bo to jest i wykluczenie, i odrzucenie, upokorzenie, molestowanie.
Utrata dziecka,
utrata poczucia bezpieczeństwa, gra przed światem swoim wizerunkiem ciągle, jak gdyby to nic nie kosztowało, utrata wartości, strach przed utratą najbliższych. Tam jest bardzo dużo bardzo poważnych tematów, które my oczywiście przekuwamy ten balon jakiegoś rodzaju żołkiem, jakiegoś rodzaju roastem, dystansem, ale tylko po to, żebyśmy mogli też te cięższe tematy dźwignąć w jakiejś ludzkiej formie.
I myślę, że to jest wspaniałe, bo rozmawiamy od godziny o musicalu, co wydawałoby się, że nie ma tam poważnych tematów. Jeżeli ktoś nie zna musicalu, to tak może uważać, a jednak musical może być przyczynkiem do rozmowy o bardzo poważnych rzeczach, bardzo aktualnych. I czy to oznacza, czy to cię przekonało do tego, że kiedyś jeszcze do tego gatunku wrócisz w jakimś innej inscenizacji?
Wiesz, tak naprawdę to jest moja pierwsza przygoda z musicalem sensu stricte, takiego rzeczywiście od początku do końca nie wywodzącego się z mojej wyobraźni, czy z wyobraźni dramatycznej, a z takiej wyobraźni, która musi spełnić bardzo wyraźnie kilka aspektów, przede wszystkim tej perfekcji w śpiewie, w tańcu, tego przekazu obrazem, kolorem, dźwiękiem, a do tego słowem i dramatyzmem tego słowa. Na pewno ta przygoda z musicalem otwiera mi oczy na to, ile tam jest pokładów, których ja również sama, nie wywodząca się z tego środowiska, wcześniej nie zauważałam. Na pewno mam to poczucie, że pochylenie się nad tym gatunkiem i danie mu prawa do zbudowania głębszego fundamentu nie tylko w realizacji, ale także w naszym odbiorze jako widza, jako uczestnika sztuki po tej drugiej stronie, nie realizatora, ale odbiorcy, że to daje ogromne pole do popisu. To znaczy, że są to tematy, które nie zawsze słowem czy dźwiękiem mogą bezpośrednio w czasie tej godziny sprawić, że my wszystkie te aspekty, o których dziś dyskutujemy, zgłębimy, ale na pewno jest to ta iskierka, która rozpali i ciekawość, i możliwość pogłębienia bardzo wielu tematów, które w ciągu tej godziny i tej jakby bardzo skondensowanej formy mieszczącej w sobie i blichtr rewiowy, i jakby energię koncertu, i cały ten show świateł, kostiumów genialnie zresztą tutaj przez Łukasza Błażejewskiego też zrealizowanych, że pod tą po prostu kolorową bombonierką, jeżeli zaczniemy się rozsmakowywać w nadzieniach tych czekoladek, to że tam możemy znaleźć i ten jakby chcący nie połknąć od razu czekoladkę widz, ale rozsmakować się, czy tam nie ma jakiegoś ziarnka goryczy, czy tam nie ma jakiejś papryczki w tej czekoladce, czy tam nie ma jakiegoś pieprzu, a co tam jeszcze znajduje w tym smaku, co każe mi pogłębić ten temat, zainteresować się nim, może przeczytać coś więcej, może poszukać, może odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja w tym wszystkim widzę jako człowiek. Nie tylko jako odbiorca rozrywki przez godzinę 10.
Czyli rozumiem, że to nie jest ostatnie słowo w musicalu. Tak to odczytuję.
Zobaczymy, czas pokaże. Mam nadzieję, że tak jak pięknie w tej przygodzie już przez rok dla swojego też rozwoju i dla swojego człowieczeństwa uczestniczę, to tak będę otwarta na wszystko inne, co życie mi przyniesie.
Zapraszamy zatem na musical Six do Teatru Varieté i polecamy spektakle Katarzyny Chlebny, no i wyczekujemy na ten premierowy.
Zapraszam Państwa bardzo serdecznie 26 i 27 kwietnia, oczywiście w Teatrze Varieté. Do zobaczenia.